Kochani, chciałbym dzisiaj dzielić się słowem na temat prorokowania, czyli mówiąc inaczej, słuchania głosu Boga, żywego Boga. Proroctwo czy dar prorokowania to jest dar, który pochodzi od Ducha Świętego. Duch Święty jako Bóg, On daje dar proroctwa i w konkretnej sprawie. I fragment, od którego chciałbym zacząć, który o tym mówi, to jest list do Rzymian, 12 rozdział, 6 werset. Zachęcam, żebyśmy mogli sobie, czy jeśli mamy Biblię, to żeby zerkać. W liście do Rzymian apostoł Paweł napisał tak. Mamy zaś według udzielonej nam łaski różne dary. Czy to prorokowanie według proporcji wiary. I to jest jeden z darów, darów Ducha Świętego, ponadnaturalny. Że ktoś słyszy Boga, i ma przekazać tą wiadomość komuś. Tak naprawdę prorokowanie to jest bycie listonoszem. Słyszysz coś od Boga żywego, który mówi, daje ci dar i nauczył cię słuchać swojego głosu i każe ci zanosić informacje do innych ludzi. Bycie listonoszem. List do Efezjan 4:11 mówi, on też uczynił jednych apostołami, on, czyli Jezus Chrystus, Bóg. Że to Bóg decyduje, kto w Kościele jest apostołem, drugich uczynił prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami i nauczycielami. I to ten fragment mówi o tym, że Bóg ustanawia ludzi na urzędach w Kościele albo do usługiwania innym. I to On decyduje. W wielu kościołach różnych nas i różnych denominacji ludzie zapomnieli o tym, że to Bóg decyduje i On ustanawia, a nie to ludzie mają sobie wybrać kogoś na apostoła, proroka czy ewangelistę. No nie? I jest zasadnicza różnica pomiędzy byciem prorokiem a prorokowaniem. Jeśli mi się uda kiedyś, jeszcze mi się to nie udało, naprawić kran, to nie znaczy, że jestem hydraulikiem. Raz mi się udało coś zrobić elektrycznie, kupiłem sobie agregat prądotwórczy i kiedy podłączyłem, to spaliłem kilka urządzeń. Później zapytałem mojego kolegi, który mi robił instalację, elektryka. Mówię, słuchaj, co ja zrobiłem nie tak? Przecież wszystkie kabelki podłączyłem zgodnie ze wskazówkami i kolorami. On mówi, dobrze zrobiłeś. To ja jeden kabelek inaczej podłączyłem. I spaliłem kilka urządzeń. To, że ktoś coś zrobi, to nie znaczy, że jeszcze kimś jest, prawda? Także jest różnica między byciem prorokiem a wygłoszeniem proroctwa. To też jest bardzo ważna rzecz. Prorok to jest taka osoba, która ma niesamowitą pozycję w Kościele i w społeczeństwie. To jest osoba, która, można powiedzieć, ma stały taki kontakt z Bogiem. To jest ktoś, kto całym swoim życiem świadczy o tym, kim jest Bóg. To jest niesamowita pozycja być prorokiem. W Starym Testamencie mamy do czynienia z prorokami, a w Nowym Testamencie mamy i proroków, i tych, którzy prorokują, ale nie są prorokami. I bardzo często w Kościele jest tak, że jeśli komuś zdarzy się dobrze usłyszeć głos Boga i przekazać komuś trafną informację, co ma zrobić w życiu, to żeby było mu miło, to bardzo często ludzie wierzący już go nazywają prorokiem. Ale to jest nadużycie. Tak nie wolno robić. To Bóg decyduje, kto jest prorokiem, a kogo nauczył słuchać swojego głosu albo dał dar Ducha Świętego, Duch Święty, żeby prorokował, prawda? I w tym liście do Rzymian 12:6 jest powiedziane, że jednym z tych darów jest prorokowanie według proporcji wiary. I troszeczkę chciałem wam wytłumaczyć, jak działa proroctwo i jak je odbieramy. Tu jest powiedziane, że prorokujemy według proporcji wiary. Słowo greckie proporcja, które tu zostało użyte, znaczy równoważność i po grecku brzmi analogia. Równoważność można tłumaczyć albo proporcja wiary. Już tłumaczę, o co chodzi. Nasze prorokowanie w Kościele odbywa się proporcjonalnie do tego, jakie masz zaufanie do Ducha Świętego. Czyli Duch Święty, który mieszka w tobie jako dziecko Boże, mówi do ciebie, do wnętrza, a ty mu zaufasz, że to jest od Niego, albo nie. I albo przekażesz tą informację, albo jej nie przekażesz. I czym więcej masz zaufania do Ducha Świętego, tym twoje proroctwa są bardziej szczegółowe i bardziej trafne i coraz bardziej mają większą rangę. Wiecie, podejść do kogoś i powiedzieć tak, mówi Pan, albo usłyszałem od Boga, jak Bóg mi powiedział, że Cię bardzo kocha, tak można powiedzieć do wszystkich. Ale znam taką historię z Polski, gdzie ktoś do kogoś podszedł, kto miał myśli samobójcze i powiedział, Bóg jest, kazał mi Ci powiedzieć, że Cię bardzo kocha. I ktoś zaczyna ryczeć jak małe dziecko, bo on akurat potrzebował tego na ten czas. Ale zupełnie innej rangi jest proroctwo, kiedy modlisz się o kogoś, kogo w ogóle nie znasz. Miałem taką sytuację, że zadzwonił do mnie człowiek z Wrocławia, którego w życiu na oczy nie widziałem. Widziałem, że jest tylko wierzącym. I kiedy pomodliłem się i zapisałem na kartce, co mam mu przekazać, zadzwoniłem do niego i mu przeczytałem to, że ma nie wyjeżdżać za granicę, że ma zostać w kraju. A ja nie wiedziałem, czy on w ogóle jedzie za granicę. I on mówi, wszystko, co powiedziałeś, jest prawdą. Właśnie z żoną się zastanawiamy nad stałym wyjazdem do Anglii i tak dalej. Nasze prorokowanie zależy od zaufania do Ducha Świętego, który chce nas używać. Wiecie, bycie listonoszem jest prosta rzecz. Idziesz na pocztę, bierzesz torbę i pakujesz listy do swojego regionu, gdzie roznosisz listy. I się nie zastanawiasz, czy zanieść ten list z urzędu skarbowego, czy z sądu do tej pani, która i tak już ma złe myśli o sobie i jest zdołowana i kolejny list z urzędu skarbowego albo z sądu ją zdołuje i będzie miała myśli samobójcze. Listonosz w ogóle nie podejmuje takich decyzji, prawda? Chociaż ze starych czasów pamiętam w PRL-u, kiedy mieliśmy ciocię w Stanach i nadal mamy i nam przysyłała w listach pieniądze, wtedy listonosze decydowali, czy te listy dojdą, czy nie. Całe worki znajdowali pociętych listów pod mostem w Warszawie. I kilka listów do nas nie doszło, bo listonosz zdecydował, że jednak nie potrzebujemy tego listu. Chodziło o pieniądze, które były w środku. Ale normalnie listonosz odbiera listy i je roznosi. Bycie listonoszem Ducha Świętego jest bardziej skomplikowane. Dlaczego? Bo stajesz naprzeciwko kogoś i myślisz sobie tak, nie no, wygłupię się, jak to powiem. Nie, to jest niemożliwe, żeby ta osoba miała takie problemy. Kiedy podchodzisz do kogoś, to jest non-stop uśmiechnięty. I masz słowo od Ducha Świętego, że widzę smutek w twoim sercu i jak wracasz do domu po pracy, to cały czas płaczesz. To nie pasuje do wizerunku tej osoby, prawda? I myślisz sobie, nie, to nie jest od Ducha Świętego, to jest ze mnie. Ale w tym momencie już nie jesteś listonoszem Ducha Świętego. W tym momencie dbasz o swój wizerunek. Chcesz, żeby wszyscy dobrze o tobie myśleli i żebyś nie popełniał błędów. No i chcesz, żebyś miał takie, Boże, dobra, pójdę do tej osoby, jak mi dasz takie stuprocentowe potwierdzenie. Najlepiej jakby trąby takie z nieba zatrąbiły i usłyszałbyś fizyczny głos. Tak, mówi Bóg, idź do tej osoby i powiedz jej, żeby nie była smutna. Ale to tak nie działa. Duch Święty, który jest w nas, mówi do naszego wnętrza. Mówi do naszego wnętrza i zawsze musisz podjąć decyzję, czy przekażesz tą informację, czy nie. Dlatego jest strasznie trudna służba, bycie listonoszem Ducha Świętego. I czym bardziej wzrasta twoje zaufanie do Ducha Świętego w sercu, tym lepiej i trafniej przekazujesz bardzo szczegółowe proroctwa. Że witasz się z kimś w kościele, i mówisz do niego, nie rób tej rzeczy. A nie wiesz, o co chodzi, no nie? A ta osoba wie, że chce zrobić głupią rzecz w swoim życiu. Równoważnie do wiary. Czym bardziej masz zaufanie do Ducha Świętego, tym proroctwa są coraz bardziej wyszukane, trafne, szczegółowe, precyzyjne. I to naprawdę niesamowite rzeczy się wtedy działają. I dzieje się tak, jak Paweł napisał w pierwszym liście do Koryntian 14 rozdziale, że jeśli do kościoła, gdzie ludzie trafnie prorokują, wejdzie ktoś po raz pierwszy, jest niewierzący i wszyscy się z nim przywitają i mu powiedzą, co jest w jego sercu, to Paweł wpisze, że wtedy ten człowiek mówi, skąd wy to wiecie? Czytałem zabawną historię, jak pewien Indianiec z plemienia amerykańskiego, które już było na wymarciu, było ich tylko kilkunastu, przechodził obok dziwnego kościoła, gdzie była dziwna tabliczka i mówi, a zajdę zobaczę, co to jest. Siadł sobie z tyłu poobserwować. I obok niego stał facet, który w trakcie śpiewania pieśni modlił się na językach, czyli dar Ducha Świętego. I modlił się językiem, który Bóg mu dał ponadnaturalnie, bo się go nie uczył, jego plemienia tego Indianina. ten facet był w szoku, bo tu obok niego stoi biały człowiek, którego on nie zna i mówi płynnie jego językiem, który już był na wymarciu. Mało tego, opowiedział całe jego życie i wszystkie jego grzechy. Więc ten mówi, człowieku, skąd ty znasz mój język? On mówi, nie znam. No jak nie znasz, tak płynnie się modlisz. Mówisz na tym i jeszcze całe życie moje opowiedziałeś. Facet się nawrócił. Właśnie o to chodzi Duchowi Świętemu, żebyśmy sobie usługiwali. I żebyśmy usługiwali ludziom, którzy wcale przyszli tylko z ciekawości do Kościoła, żeby zobaczyć, jak to jest. Ale samo prorokowanie to jest kwestia odwagi. Żeby prorokować, czyli przekazywać wiadomości od Boga do kogoś, trzeba być odważnym człowiekiem, a nie tchórzem. Niektórzy wierzący mają taką odwagę, że w ogóle się nie przejmują tym, co powiedzą do kogoś. To jest draństwo. To nie jest odwaga. To jest barbarzyństwo. Idziesz do kogoś i mu... Wiecie, dużo znam takich historii z Polski. Jak chłopak był zdesperowany, bo chciał wyjść, ożenić się z wierzącą kobietą i był ciągle niezdecydowany. I przyszedł do kościoła, to jest prawdziwa historia z Polski. Przyszedł godzinę wcześniej przed nabożeństwem. Siadł sobie, zamknął oczy i zaczął się modlić. I powiedział, Boże, kładę runo teraz przed Tobą. Ta kobieta, która siądzie obok mnie, to jest moja żona. No i słyszę, jak ludzie wchodzą do kościoła i siadają w różnych miejscach. Nagle ktoś siada obok niego. Otwiera oczy. A tam przepiękna blondynka. Zamyka oczy i mówi, Boże, nie zasługuję na nią. I już dziękuję, no nie? I za chwilę jeszcze nabożeństwo się nie zaczęło. On otwiera usta i mówi do niej, że takie runo przed Bogiem położył, że ta, która siądzie, ona tak patrzy na niego i mówi, w sumie mi się podobasz. Dla mnie nie ma problemu, tylko musisz z moim mężem porozmawiać. No właśnie, takich historii znam masę. Ale chodzi o odwagę w sercu, ale też nie chodzi o barbarzyństwo, że paplasz językiem i nie bierzesz żadnej odpowiedzialności za to, co mówisz do kogoś, bo możesz komuś zniszczyć życie. Każda osoba wierząca, która posiada dar prorokowania albo słuchania głosu Ducha Świętego i przekazywania innym poselstwa, nie chodzi o to, żeby długo mówić. To, że ktoś ma długie poselstwo od Boga, to nie jest dowód na to, że to na pewno jest od Boga, albo ktoś, kto ma krótkie. Bo czasami odbierzesz jedno słowo od Boga. Odbierzesz jedno słowo i usłyszysz, idź i powiedz tej osobie. I powie ci Bóg komu. Jedno słowo. Że podchodzisz do kogoś i mówisz miłość albo przebaczenie. I ta osoba już płacze i wie, o co chodzi. A czasami jest to kilka zdań. Ale największy problem to jest to, że człowiek, który przekazuje poselstwo od Boga, ciągle jest pod presją, a co będzie, jak się pomylę? Nic nie będzie. To się pomylisz. Ktoś ci powie, że to jest stek bzdur, a ty powiesz, to wyrzuć to do śmieci, nie bierz sobie tego do serca. Bo każdy człowiek jest omylny. A co będę, jak wsiądę na rower i się wywalę? Nigdy w życiu nie będę jeździł na rowerze. A co będę, jak wsiądę do samochodu i będę miał stłuczkę? Będę musiał jeździć pociągami. No to jest takie chore myślenie. Co będzie? Nic nie będzie. Po prostu przeprosisz tę osobę i powiesz, pomyliłem się, źle usłyszałem. Jeśli mamy odwagę i mamy wiarę, zaufanie do Ducha Świętego, to wtedy Duch Święty swobodnie nas używa i może prorokować przez nas niesamowite rzeczy i czyjeś życie może wyglądać tak, że ktoś stał jak pociąg obok torów i nagle po tym, co Duch Święty przez ciebie do tej osoby powie, ta osoba jakby na tory została wsadzona i wie, gdzie ma jechać w życiu, wie, co ma robić. Może bardzo często jest tak, że ta osoba miała takie myśli w sercu, ale myślała, że to z niej. Po to jest prorokowanie w Kościele, no nie? Bardzo często, kiedy chcemy komuś coś powiedzieć od Boga, załączają się w nas takie mechanizmy obronne, typu rozsądek. Przede wszystkim biały mózg się włącza wtedy, białego człowieka. Strach, wygłupię się, popełnię błąd. I wtedy Duch Święty nie za bardzo może nas używać, tylko gadamy takie rzeczy, które zgadzają się z naszą logiką i z myśleniem białego człowieka. Typu kocham cię, Bóg mi powiedział, że cię kocha. Bóg mi powiedział, że ma o ciebie staranie. To wszystko w Biblii jest zapisane. Ludzie to często wiemy. I zawsze tak się dzieje, kiedy dochodzi do ciebie słowo od Boga, ty przepuścisz to przez twój rozum i stwierdzisz, czy to jest logiczne, czy nie. To nie jest prorokowanie. To wtedy mówisz tylko, wybierasz, co ci pasuje, co nie. Co przekażesz, a co nie przekażesz. Paweł troszeczkę więcej o tym pisze właśnie w liście do Koryntian. Wielu spośród nas tutaj siedzących mogłoby o wiele bardziej precyzyjnie słyszeć głos Ducha Świętego. Dlatego mówię to kazanie. Do wielu z was tutaj mówi Bóg, żywy Bóg. I Bóg by chciał was użyć w stosunku do innych. Do niewierzącej rodziny, która jeszcze nie ma tej relacji z Jezusem, tak jak my. Ale bardzo często włączamy te hamulce niewiary. Jakbyśmy włączali automatycznego pilota w sobie. Zamiast skupić się na głosie Ducha Świętego, to skupiamy się na swojej logice. Najłatwiej się prorokuje, kiedy jestem na wyjazdach na przykład i kogoś nie znam. Bo po prostu podjąłem decyzję, najwyżej się wygłupię. I tą osobę przeproszę. Najtrudniej jest prorokować, czyli przekazywać informacje od Boga do tej osoby, kiedy o niej dużo wiesz. Albo o samym sobie. To jest najwyższy poziom prorokowania. Albo kiedy stanie się jakaś tragiczna sytuacja w twoim życiu, albo w twojej rodzinie, wszystkie emocje w tobie buzują, wtedy nie słyszysz głosu Ducha Świętego. Musisz się wyciszyć. I najtrudniej jest mówić do kogoś, o kim dużo wiesz, bo mieszasz wtedy głos Ducha Świętego ze swoimi myślami o tej osobie. Ale najłatwiej jest prorokować do osoby, o której nic nie wiesz. Wiesz, że jest kobietą, bo stoi przed tobą kobieta albo mężczyzna. I wtedy zamykasz oczy, ja tak robię, i mówię, Panie, nieważne. Jeśli chcesz do niej coś mówić, mów, powiem wszystko. I mówię. I później kończę i mówię, czy to ma sens? A osoba ma takie wielkie oczy i mówi, wszystko to ma sens. Wiecie, jaka to jest radość, kiedy po prostu mówisz wszystko, co ci przyjdzie, a nie wpuszczasz przez swój logiczny rozum. Powiem wam sytuację z Płocka, kiedy byłem i pierwszy człowiek został uzdrowiony, który miał 20 parę lat. Miał kikut. Wisiała mu ręka, bo lekarze mu włożyli śruby, haki i tak dalej, zszyli torebkę stawową. Nie mógł ruszać ręką. I się o niego pomodliłem z taką Elą z Węgorzewa i został uzdrowiony. Nie wiem, co Bóg zrobił z hakami, ale to było nielogiczne, prawda? I torebkę stawową miał zszytą. Ale za nim stała kobieta, która nie słyszała na jedno ucho, a na drugie w połowie. Już powinienem być niesamowicie zachęcony tym, że facet, który nie ruszał ręką, w ogóle rusza. Podnosił ją i rozpłakał się, wszystkim powiedział, co się stało. Kolejka do mnie i do Eli się wydłużyła. Tak jak ja bym był szczególny. I kobieta, która przyszła wierząca, na jedno ucho w ogóle nie słyszała, na drugie trochę. Mój rozum się załączył. Pomodlę się najpierw o to ucho, na które tylko w połowie słyszysz. Będzie łatwiej. Jak łatwiej, jak dla Boga nie ma różnicy, no nie? Przecież to nie ja uzdrawiałem, tylko Bóg. Wiecie, Bóg jej odetkał to ucho, które słyszała w połowie. Później pomodliłem się, włożyłem palce do tego ucha, na które w ogóle nie słyszała i została uzdrowiona. I zaczęła słyszeć. Za nią stał jej mąż. Powiedział, że jest jej mężem i że traci wzrok. Więc mówię, Boże, jak uszy dwuje uszu przed chwilą uzdrowiłeś to oczy, też, bez problemów. To już wtedy już nabrałem wiary, czyli zaufania do Boga. I kiedy zacząłem się modlić o jego oczy, słyszę, jak Duch Święty do mnie mówi, nie uzdrowię go. Nie skupiaj się teraz na modlitwie o jego oczy, ale posłuchaj tego, co mówię do twojego serca i przekaż mu to. I wiecie, to były trudne słowa, bo mówię, Bóg mówi do mojego serca, mówię do tego chłopaka wierzącego, że twoje życie jest w rozsypce. Nie czytasz Biblii, nie modlisz się, odpadasz od Boga. Twoje życie jest w rozsypce, giniesz duchowo. Tak teraz wam skracam, bo to było długie słowo. I otwieram mu oczy i mówię, czy to, co powiedziałem, ma sens? On mówi, nie, w ogóle, to bzdury są. Tak mi mówi. Więc się zmieszałem i mówię, zapomnij o tym, wyrzuć to do śmieci. Ja mówię, a co robisz? On mówi, jestem policjantem, leje ludzi, nie chcę ich bić pałą, ale koledzy na mnie presję wywierają. Psychika mi już wysiada, wszystkiego mam dosyć. I mówi dokładnie to, co ja mu powiedziałem w proroctwie przed chwilą. A nie chciał tego przyjąć. Dlaczego? Bo on przyszedł tylko po uzdrowienie oczu. I w tym momencie słyszę głos Ducha Świętego, który w środku mnie mówi, jak mu nie zabiorę wzroku, to w ogóle skończy w piekle, bo będzie dalej bił ludzi i totalnie się rozsypie jego małżeństwo, wszystko. Nie wiem, co się z nim stało, ale Bóg go nie uzdrowił wtedy. Bóg mi powiedział, że jak on straci pracę w policji, to będzie to lepsze dla niego niż ta praca, bo wtedy go uratuje. Nie zawsze, kiedy człowiek zaneguje to, co do niego mówisz, to znaczy, że źle usłyszałeś. Bo czasami osoba nie jest gotowa na to, żeby przyjąć to, co do niego mówisz. Zobaczcie, ale żeby słyszeć precyzyjnie głos Ducha Świętego, to musisz po prostu podjąć odważną decyzję. Jestem gotowy, Boże, na dwie rzeczy. Na to, żeby popełniać błędy i na to, żeby się przyznawać do tych błędów. Słabe prorokowanie polega na tym, że jest osoba, która nie chce żadnych błędów popełniać, a drugie, że ktoś popełnia masę błędów, ale komuś wmawia, że to proroctwo jest od Boga, mimo że mówi od siebie. Nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje błędy. Jedna postawa i druga jest zła. Trzeba być odważnym, dać sobie dawkę, że mogę popełnić błędy, ale jeśli popełnisz błąd, to musisz powiedzieć, przepraszam cię, źle usłyszałem. I wziąć za to odpowiedzialność. To jest takie proste. Ale ludzie wierzący nie chcą tego robić. Wielu, ale nie wszyscy. Zobaczcie, nie wszyscy jesteśmy powołani do prorokowania. To jest pierwszy list do Koryntian 12:29. Czy wszyscy są prorokami? To napisał apostoł Paweł, stawia pytanie. Wszyscy jesteście prorokami? Wszyscy prorokujecie? Nie. Nie wszyscy. Bo nie wszyscy mają być oczami, uszami. Biblia mówi, że Kościół to jest ciało, które składa się z różnych osób, które mają różne zadania w tym ciele. Jesteśmy jak ciało. Pierwszy list do Koryntian 14:31 mówi, możecie bowiem pojedynczo prorokować wszyscy, jeden po drugim, aby wszyscy nauczyli się zachęty. Wszyscy to znaczy ci wszyscy, którzy są obdarowani w Kościele i wyznaczeni, to oni wszyscy na każdym nabożeństwie mogliby prorokować. Ale to też nabożeństwo, czyli takie spotkanie, jak mamy dzisiaj, nie składa się z samego prorokowania. Tylko musi być śpiew, jest wieczerza pańska, jest kazanie. Nieraz jest tak, że możesz bardzo długo do kogoś mówić poselstwo od Boga. I kiedyś trzeba w końcu przestać. Zachęcające jest to, że Paweł pisze do Koryntian, do konkretnego kościoła, który on założył. I tam było sporo osób, które prorokowały. Ale nie były dojrzałe. Było tam masę grzechów w tym kościele, rywalizacji między sobą. Oni mieli postawę niedojrzałą, mimo że mieli wszystkie dary. My jako Kościół tutaj w Giżycku nie mamy jeszcze żadnego proroka. I nie chodzi o to, żeby komuś nadawać tytuły i go tam wywyższać i mówić, o, witaj nasz proroku. Przecież w ogóle o to nie chodzi. Ale Duch Święty ma pragnienie, aby jeszcze precyzyjnie usługiwać, żebyśmy sobie usługiwali, czyli pomagali sobie. Ale to zależy od tego, na ile mu się poddamy, na ile mamy odwagi, żeby popełniać błędy. Jest takie powiedzenie, że osoba, która nie popełnia błędów, to jest ta osoba, która nic nie robi. I tak jest w każdym zawodzie. Najlepszym żołnierzem jest ten, który po prostu nie jest żołnierzem. No nie? Najlepszym trenerem polskiej kadry w piłce są ci wszyscy panowie, którzy z brzuszkami siedzą z piwkiem przed telewizorem. Oni wiedzą najlepiej, jak Lewandowskiego przygotować. No nie? Człowiek każdy popełnia błędy, w każdym zawodzie i we wszystkim, co robimy. Tylko trzeba się przyznawać do błędów. I mówię to dzisiaj, żeby nas zachęcić do tego, żebyśmy bardziej otworzyli się na głos Ducha Świętego. Bo Duch Święty chce naprawdę pomagać i chce nas wznosić. Ale druga bardzo ważna rzecz w prorokowaniu, o tym chciałbym powiedzieć, jeśli jesteś naprawdę przekonany w sercu, że to Bóg powiedział do ciebie przez usta siostry czy brata, to Bóg do ciebie powiedział. I co ty z tym teraz zrobisz? Wielu wierzących ludzi ma taką tendencję, że mówi, chodźcie, pomódźcie się o mnie, włóżcie na mnie ręce i prorokujcie mi. No i wtedy ta osoba jest taka radosna. Halleluja, Bóg mnie jeszcze kocha. Mówi do mnie przez siostrę i brata. I mija tydzień, dwa, trzy i pytasz się, no i co zrobiłeś z tymi proroctwami? A wiesz, już nawet nie pamiętam, o czym było. To jest szokujące, no nie? Jakby Mojżesz zeszedł z góry do Izraela i mówi tak. I oni pytają, no i co ci Jahwe powiedział? Mówił o jakichś dziewięciu? Nie, dziesięciu przekazaniach. No ale jak one brzmią? Nie wiem, wiesz, nie spisałem. Wyobrażacie sobie, co by Jahwe zrobił z Mojżeszem? Ukatropiłby go. No przecież po to właśnie poszedł na audiencję do Jahwe, żeby zejść i całemu narodowi powiedzieć, jakie są przykazania i wszystko spisać, no nie? A co my ludzie jako dzieci Boże robimy? Chcemy, żeby do nas wygłaszano fajne słowa. Bóg cię kocha, Bóg o tobie nie zapomniał i tak dalej. A później po prostu nawet nie pamiętamy, nie zadajemy sobie trudu, żeby to zapisać. A żeby jeszcze według tego żyć? Ło. Bawimy się w chrześcijaństwo bardzo często. Dlatego Duch Święty, który jest pośród nas, bardzo często nie zwiększa ilości proroctw, bo widzi, że podejście do proroctw jest piaskownica, po prostu dzieci w przedszkolu, które pobudują zamki, później je zdepczą i znowu na drugi dzień pobudują zamki z piasku. Proroctwo jest po to, żeby je wprowadzić w życie, jeśli jesteś przekonany, że na 100% jest od Boga. Przeniosłem się do Giżycka z powodu proroctw. Kiedy byłem pastorem w Mińsku Mazowieckim, zadzwoniłem do 5 zborów baptystycznych, z którymi się przyjaźniłem i powiedziałem, zapytajcie Pana, co Bóg dla mnie ma? I oni nie wiedzieli, nie powiedziałem im na jaki temat. Nie wiedzieli, czy jestem chory na raka, czy kupuję samochód, czy rozwodzę się z żoną. Po tygodniu wszystkie 5 zborów, kościołów, pastorzy zebrali swoich ludzi, mieli identyczne proroctwa, że mam zostawić służbę w Mińsku Mazowieckim, że mam wyjechać, że wiem, gdzie mam jechać, że mam nie wyjeżdżać za granicę, bo myślałem o wyjeździe za granicę. Wszystkie były na jeden temat. Nie mówiło o kupnie samochodu, raku i innych rzeczach. Wszyscy mówili to samo. Co ja z tym zrobiłem? Rozmawiałem z moją żoną. Rozmawialiśmy z moimi dziećmi, które się popłakały, że muszą zostawić przyjaciół i własny dom, który mieliśmy. I co zrobiłem? I byłem posłuszny temu, co Bóg mi kazał zrobić. A tam został nasz dom, nasi znajomi i przyjaciele. Bo prorokowanie to nie jest zabawa. To tak jakby ktoś, jakbyś odebrał wezwanie do sądu albo na policję od listonosza i odłożył to gdzieś na półkę. To myślisz, że nie przyjdzie po ciebie policja? Przyszła informacja, że masz się stawić. To oni po ciebie przyjadą. Tak samo jest z Bogiem. Jeśli Bóg coś do ciebie mówi, a ty tego nie zrobisz, myślisz, że Bóg odpuści sprawę? Nie, to jest Bóg, który wszystko stworzył. On przyjdzie i zapuka. I zajmie się tobą. Bo jeśli kazał ci coś zrobić, a ty tego nie robisz, to on zrobi takie okoliczności w twoim życiu, że wszystko się będzie walić. Bo ci kazał coś zrobić. Ważne jest to, żebyśmy też nie tkwili w takim szaleństwie, jak w wielu kościołach jest w Polsce, że ludzie sobie prorokują niestworzone rzeczy nawzajem. Gadają bzdury, często niezgodne z Biblią i tak dalej. Nikt tego nie rozsądza. Kaleczą się jak małe dzieci w piaskownicy nożami. I nikt tego na poważnie nie traktuje. List do Rzymian mówi wyraźnie, czy to prorokowanie według proporcji wiary. To, do czego Bóg chce nas dzisiaj zachęcić, to to, że Duch Święty, jeśli dał ci dar prorokowania, nauczył cię słuchać swojego głosu, to On chce, żebyś w tym wzrastał, żebyś Mu bardziej ufał i to rozwijał. A to znaczy, że musisz do ludzi podchodzić, modlić się o nich i mówić to, co ci Bóg mówi. Jeśli ktoś powie, to nie ma sensu, powiedz przepraszam, źle usłyszałem. Więcej osób, które otrzymują dar proroctwa, to jeszcze bardziej silny Kościół. Jeszcze bardziej możemy sobie usłużyć. Więcej szczegółowych proroctw, wtedy życie kogoś może się niesamowicie zmienić i ktoś naprawdę może zacząć bać się Boga. Kiedy czyta się Dzieje Apostolskie, kiedy pierwszy Kościół powstawał, tam było tyle cudów, znaków, uzdrowień i proroctw, że postronni ludzie, czyli ludzie niewierzący, bali się do nich dołączyć. Na nabożeństwa przychodzili tylko ci, którzy szukali Boga i mówili: módlcie się o mnie, bo ja chcę poznać Boga tak jak wy. Nikt spokojnie nie siedział tam u nich na spotkaniach, bo po prostu były wyjawiane jego problemy, grzechy i tak dalej. Ludzie woleli tam nie iść. Bardzo dużo, widzicie, zależy od naszego proroka, od naszej postawy. Duch Święty chce nas jeszcze mocniej używać, ale bardzo dużo zależy od naszej postawy. Czy my mu się poddamy, czy mu zaufamy. I każde prorokowanie musi być oceniane przez Kościół, tak w Biblii jest powiedziane. I przede wszystkim za to odpowiadają przywódcy Kościoła. Więc jeśli ktoś do kogoś coś powie, to przywódcy powinni o tym wiedzieć i to ocenić, czy to jest zgodne z Biblią. Bo Biblię podyktował Duch Święty, Bóg. Ten sam, który przez nas mówi do innych ludzi. I on nigdy nie będzie zaprzeczał Pismu, bo on wie, co podyktował. Dlatego przywódcy mają dbać o to, żeby to się trzymało Słowa Bożego. Osoby, które się uczą prorokowania, które modliły się o dar od Ducha Świętego, żeby dał im dar proroctwa, najbardziej bezpieczną formą jest wtedy, kiedy osoba spisuje to, co usłyszała na małej karteczce, idzie do przywódcy i mówi: popatrz, czy to ma sens? Modliłem się o tą siostrę i odebrałem to i to. Czy to ma sens? I wtedy przywódca czyta i mówi: tak, to ma sens. Przekaż jej to. Tak to działa. Pamiętam, jak z Francji przyjeżdżał Daniel Lemernon, cały szef Kościoła Baptystów. I on prorokował na niesamowitym poziomie. I pamiętam, jak na spotkaniu dla pastorów podszedł, modlił się o każdego pastora i przekazywał mu słowo od Boga. Ja miałem wtedy zły czas z Bogiem, jako pastor. I powiedziałem do Boga tak: Boże, jak on ma do mnie podejść i powiedzieć mi, że ty mnie kochasz, to niech nie podchodzi, bo ja o tym wiem. I facet do mnie podszedł, zaczął się o mnie modlić po francusku, przez tłumacza mówi do mnie tak. Zaczął mówić o moim grzechu, o którym nikt nie wiedział, nawet moja żona. Nikt z ludzi, tylko Bóg. Ale nie mówił: masz taki i taki grzech i pójdziesz do piekła. Tylko zaczął mówić o moim grzechu, że jesteś wolny od niego. Zaczął ogłaszać i mówić: jesteś wolny, Bóg cię widzi wolnym. I byłem w szoku. Ten sam Daniel Lemernon, w jego kościele działo się bardzo dużo proroctw i opowiada, że miał starszego przywódcę, starszego zboru, z którym były same kłopoty. Dlatego, że mówi, że po każdym nabożeństwie on przychodził do mnie jako pastora i mówi: pomyliłeś się w kazaniu tu, tu, tu i tu. Tu się przejęzyczyłeś, to źle zrobiłeś i tak dalej. I mówi, że tak było miesiącami, latami, aż w końcu, kiedy po raz kolejny, w kolejną niedzielę, ten starszy brat wstawał i szedł do pastora, żeby mu zwrócić uwagę, w czym się pomylił, Daniel mu przerwał i mówi tak: słuchaj, stop, zaczekaj. Zaczekaj. Czy jest choćby jedna rzecz, która podoba się tobie we mnie? Mógłbyś wymienić jedną rzecz? A on mówi: ależ pastorze, ty jesteś bardzo cennym człowiekiem, ty masz wiele takich rzeczy. A on mówi: jedną wymień, jedną. A on i zamilkł i poszedł do domu. Nie mógł wymienić ani jednej rzeczy. I wiecie, co Bóg zrobił? Do młodego chłopaka w tym kościele powiedział tak precyzyjne słowo prorocze. Chłopak się modlił normalnie w domu i Bóg zaczął mówić o tym przywódcy z tego kościoła, starszym zboru. Dziadek taki, dziadziuś. Ten chłopak to wszystko spisał, przyszedł do pastora Daniela, przeczytał mu to, a Daniel mówi: to wszystko prawda, to jest od Boga, idź mu to przekaż. Bo ja, mówi ten Daniel, pastor mówi, ja nie mam odwagi mu tego przekazać. Wiecie, że ten mały, pryszczaty chłopak poszedł do tego starszego brata, przeczytał mu to wszystko, co Bóg mu o nim powiedział i stary dziadziuś, wiedzący może z 60 lat, spuścił głowę i mówi tak: to był Bóg, to wszystko prawda, tak jest. Nie wiem, jak się to skończyło, czy się nawrócił w końcu. Ale o to Bogu chodzi. Informacja od Boga ma czyjeś życie zmienić. Pozytywnie zmienić. I nigdy, jest bardzo prosto odróżnić, czy to Bóg mówi, do kogoś powiedział, czy diabeł. Wiecie, jaka jest zasadnicza różnica? Czy w tym proroctwie Bóg ci daje rozwiązanie i mówi ci, że cię kocha? Jeśli ktoś do ciebie przychodzi z informacją od Boga, że masz taki grzech, taki, to nie Bóg mówił, to mówił diabeł. To diabeł tylko zawsze chce nas pognębić jeszcze bardziej. Jest bardzo łatwo to odróżnić. Bóg nigdy człowieka nie sponiewiera, nie zeszmaci i go nie dobije. Bóg, kiedy nawet mówi o trudnych rzeczach do kogoś innego, bo ty się w ogóle nie chcesz zmienić, bo jesteś taki, tak po prostu wszedłeś do świeżego betonu, stanąłeś i zastygł. I tak zostałeś. Już nie może, i tak się nie zmieniasz od wielu lat. I Bóg mówi do kogoś i ktoś przychodzi, to zawsze Bóg mówi, kocham cię i czekam na ciebie, jest rozwiązanie. W każdym proroctwie tak jest, że jest zawsze rozwiązanie pozytywne. Nigdy Bóg nie wysyła kogoś z informacją, to już jest koniec. Czekam na ciebie w piekle. To nie są proroctwa od Boga. Pierwszy list Piotra, 4:10, już kończąc. Każdy jako wziął dar, tak nim jeden drugiemu niech usługuje, jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Jeśli Duch Święty dał ci dar prorokowania, to zobaczcie, co Piotr pisze. Jeśli wziąłeś dar od Boga, to usługuj innym. Dar od Ducha Świętego to nie jest odznaczenie harcerskie. Harcerze, jak są mali, to chodzą na zbiórki, żeby zbierać te naszywki. I niektórzy charyzmatycy tak ciągle zbierają naszywki charyzmatyczne. Co on już nie wie i co on nie zrobił. Ale dary Ducha Świętego są po to, żeby widzieć drugiego człowieka i mu usłużyć. W miłości, ze współczuciem, z lekkim drżeniem, czy on to przyjmie. Usługujcie jedni drugim jako dobrzy szafarze rozlicznej łaski Bożej. Duch Święty zachęca nas, żebyśmy sobie usługiwali. On to chce robić. Chce, żebyśmy pomagali sobie nawzajem. I jeśli słowo jest trudne, to trzeba czasami z kimś nawet popłakać albo kogoś przytulić. I trochę masz takie zawsze, czasami jak mam trudne słowo do kogoś, to mam drżenie, czy ta osoba w ogóle nie zacznie krzyczeć na mnie, że co ty sobie myślisz. Ale chcę być posłuszny. Chcę być posłuszny, bo wiem, że to może zmienić czyjeś życie. I Bóg chce zmieniać nasze życie. Zachęcam was do tego, że kiedy będziemy mieli modlitwy, nawet kiedy w trakcie nabożeństwa będziemy się dzielić na grupy, to módlmy się i słuchajmy tego, co Bóg do nas mówi. Bo to, co Bóg do siebie powie odnośnie innej osoby, może uratować jej życie. Może sprawić, że ta osoba naprawdę się rozpali dla Jezusa. Że Jezus przemieni jej małżeństwo, albo relacje z dziećmi, albo coś innego. Bóg jest żywy. Mówi do nas. Oczywiście chcielibyśmy słyszeć Boga słyszalnym głosem i czasami mówi słyszalnym głosem, do mojej siostry rodzonej powiedział słyszalnym głosem, zepsuł jej się budzik, a szła rano do pracy i powiedziała, Boże, obudź mnie. I spała dobrym snem i słyszy, Beata, wstawaj. Więc otworzyła oczy i mówi, krzyczy z góry, bo mieszkaliśmy w domku jednorodzinnym na piętrze, krzyczy, mamo, wołałaś mnie? A mama z kuchni odkrzykuje, nie wołałam cię. Więc poszła spać dalej. Zapomniała, że do pracy ma iść. I słyszy znowu, Beata, wstawaj. Dopiero wtedy zerknęła na zegarek, że już jest czas, żeby wstawać do pracy. Tak, czasami tak Bóg robi, jeśli go poprosimy. Ale Duch Święty, który mieszka w nas, mówi w nas cały czas, jak radiostacja, przemawia do nas. Albo możemy się go nauczyć słuchać, albo możemy go wyciszyć. Możemy go tak wygłuszyć, że w ogóle go nie słyszymy. Mówi najczęściej o naszych problemach i o naszym życiu. Ale niektórych z nas chce powołać i powołuje do tego, żebyśmy usługiwali innym, żebyśmy byli listonoszami, którzy zanoszą informacje do osoby, która akurat jest w potrzebie I tak emocje w niej buzują, że nie jest w stanie usłyszeć głosu Ducha Świętego, bo ma poważny problem. Albo potrzebuje potwierdzenia, czy ma tak zrobić. I Dzieje Apostolskie, drugi rozdział mówi, tak będzie, mówi Bóg, w ostatnich dniach. My żyjemy w ostatnich dniach. Biblia mówi, że żyjemy w czasach końca świata. Wyleję z ducha mego na każde ciało i prorokować będą wasi synowie i córki wasze. A wasi młodzieńcy widzenia mieć będą, a starcy wasi będą mieli objawienia we śnie. Na niewolników moich i na niewolnice w owych dniach wyleję ducha mego i prorokować będą. To jest pragnieniem Boga. My żyjemy w czasach ostatecznych i spodziewamy się przyjścia Pana Jezusa. I Bóg chce wylać powszechnie moc swą, bo żyjemy w strasznie trudnych czasach. Bóg może nas ostrzegać, mówić o naszej przeszłości. Może powiedzieć, nie idź dzisiaj tą drogą. Nie idź dzisiaj tak, jak zawsze jeździłeś. Czytałem o pastorze, który bardzo dużo spędzał czasu na modlitwie i któregoś dnia usłyszał wyraźnie, dzisiaj nie wracaj tą samą drogą, bo za rogiem czekają na ciebie, żeby ci zrobić bęcki, żeby cię zbić. Więc poszedł inną drogą do domu. Bóg może ostrzegać, Bóg może sprawić, że wielu rzeczy nie zrobisz, ale trzeba być posłusznym. Słyszałem o pastorze ze Stanów, który był bardzo znanym mówcą konferencyjnym. Leciał samolotem na wielką konferencję, gdzie był głównym wykładowcą i stał do bramek. I usłyszał głos w sercu, wyjdź z tej kolejki, nie lecisz tym samolotem. I zaczął się kłócić z Bogiem. Duchu Święty, wiesz, że jestem głównym mówcą. Chciałeś, żebym był na tej konferencji i przemawiał. Dlaczego każesz mi teraz wyjść z kolejki? I wiecie, że Bóg często nie dyskutuje, tylko chce posłuszeństwa? Mówi, wyjdź. Wyszedł z kolejki, siadł na ławce, na krzesełku na lotnisku. Wszyscy ludzie zostali odprawieni, samolot odleciał. I mówi, no i co teraz? Po paru minutach przyszła informacja na lotnisko, że samolot się rozbił i wszyscy zginęli. To jest prawdziwa historia. Przyjechali dziennikarze, wszyscy na lotnisko, żeby wywiady robić, a on dalej tam siedział. I ktoś z obsługi powiedział im, a ten pan wyszedł z kolejki. Więc podeszli do niego i mówią, pan ma bilet na ten samolot? A on mówi, tak. Dlaczego pan wyszedł z kolejki? Bo Bóg mnie kocha i kazał mi wyjść z kolejki. Więc dziennikarze się oburzyli i mówią, to tamtych nie kochał? A on mówi, tamtych też kochał. Ale tamci nie słuchali go i nie wyszli z kolejki. Pamiętacie ten samolot, który Rosjanie zestrzelili nad Ukrainą? Pełen turystów, holenderskich większość. Leciała nim też rodzina dziadków z trójkiem małych chłopców. Rodzice zostali w Holandii. Nie, chłopcy lecieli sami. Dziadkowie czekali w Indonezji na słynnej takiej wyspie Bali. Gdzie same hotele i piękne. I chłopiec, jeden z nich, miał 5 lat. Na lotnisku podszedł do mamy i powiedział, mamusiu, mam bardzo wielki niepokój i nie chcę lecieć tym samolotem. Mamusia mu odpowiedziała, leć, dziadkowie już czekają, będziesz miał fajne wakacje. Stracili całą trójkę. Ten chłopiec słyszał głos Ducha Świętego, ale widocznie mama nie rozpoznała tego. I później po katastrofie to powiedziała. Tak działa właśnie Duch Święty. To są prawdziwe historie, ale możesz to zrobić przed i być bohaterem i wszyscy cię pytają, dlaczego posłuchałeś, ale jeśli tego nie zrobisz, nie jesteś posłuszny głosowi, to zginiesz. Tutaj mama wywarła presję i ten malec zginął razem ze swoimi braćmi. Bóg chce do nas mówić, chce nas ostrzegać, bo wie, co jest dla nas dobre. Ale potrzebujemy wejść na wyższe prorokowanie, na wyższy poziom. Jak jest drabina, to wyżej. Nie możemy ciągle być na poziomie piaskownicy. Tak mówi Pan. Kochana Krysiu, Pan cię kocha. Tak mi powiedział. Albo kochana Krysiu, będzie dobrze. No, musimy wejść wyżej. Prawda? I tego nie robi Duch Święty. To robisz ty poprzez odwagę. Poprzez to, że zaczynasz ufać. Poprzez to, że chcesz popełniać błędy. Tak jest w każdym zawodzie. Nikt się nie nauczy być dobry w czymś, jeśli nie da sobie takiego zaufania do samego siebie, będę popełniał błędy, ale chcę się uczyć. Prawda? I Kościół jest miejscem, gdzie najlepiej jest popełniać błędy. Dlatego, że przywódcy powinni zachęcać i brać odpowiedzialność i powiedzieć, słuchaj, to twoje słowo prorocze nie ma nic wspólnego z Biblią. Trochę tak w nerwach do tej siostry mówiłeś. To tak z twojego serca chyba raczej wypływa. No tak, tak, trochę jestem zdenerwowany na nią. Zachęcam was, żebyście zaczęli się rozwijać w prorokowaniu, bo Duch Święty tego chce dla was. I wtedy naprawdę możecie uratować życie wielu ludziom. Amen.